Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Rosyjski okręt wycofał się z okolicy Odessy po tym, jak został ostrzelany przez ukraińskich żołnierzy, poinformowała marynarka wojenna Ukrainy. Zaczynamy tą wiadomością właśnie nasz magazyn morski. Rosja, tłumacząc się obecnością NATO w krajach bałtyckich, wzmacnia stacjonujące w regionie swoje siły, m.in. nowe okręty, czołgi i rakiety. O tym właśnie porozmawiam dzisiaj z komandorem rezerwy marynarki wojennej Rzeczpospolitej Andrzejem Makowskim, ale to w drugiej części audycji. Zapraszam też na rozmowę z panem komandorem o budowie nowych fregat w programie Miecznik. Ale to dopiero za kilka minut. Teraz przeniesiemy się do portu w Gdyni i Gdańsku, a jeszcze wcześniej do Elbląga, bo operatorzy przeładunków z portu morskiego w Elblągu odmawiają obsługi transportów z Federacji Rosyjskiej. To sprzeciw przedstawicieli branży gospodarki morskiej wobec agresji na Ukrainę. Teraz zapraszam Państwa na rozmowę z prezesami portów w Gdyni i Gdańsku. Zaproszenie do mojego programu przyjęli prezesi portów Jacek Sadaj i Łukasz Greinke. Tak więc w kolejności najpierw Gdynia, a potem Gdańsk.
Witam Pana serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, Pani redaktor.
Panie prezesie, swoje porty dla rosyjskich statków zamknęły Kanada, Wielka Brytania. O tym już wiemy i tak się stało. Przymierza się Litwa, jednakże też patrzymy na polskie porty, bo nas to interesuje. Odcięcie tych rosyjskich statków od polskich portów i wód terytorialnych rozważają też władze Unii Europejskiej i w tym naszego kraju. Z jakimi nastrojami czeka pan prezes na taką decyzję? I co pan o tym myśli?
No, w dzisiejszej trudnej, właściwie dramatycznej sytuacji z napięciami, z którymi mamy do czynienia w sytuacji agresji Federacji Rosyjskiej, no oczywiście musimy zmierzyć się z takimi decyzjami. Jesteśmy na to gotowi i otwarci. My dzisiaj monitorujemy sytuację wspólnie z innymi morskimi portami w Polsce. Angażujemy się również w dyskusje na poziomie ministerialnym i oczywiście jesteśmy gotowi do wprowadzenia takich sankcji. Natomiast należy zauważyć, że w międzyczasie podmioty, które funkcjonują w obszarze Morskiego Portu w Gdyni, już podejmują się takich działań, już zatrzymują towary, które są pochodzenia rosyjskiego. Więc tak naprawdę te sankcje odnośnie towarów rosyjskich, one już mają swoje miejsce.
Jaki to jest procent przeładunków realizowanych w gdyńskim porcie, jeśli chodzi o kontrakty z Rosją? Czy to możemy oczywiście... to jakoś ogólnie oczywiście powiedzieć? Ja nie wiem, czy w procentach, czy w tonażu?
Tu rzeczywiście ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie w czasie. Ta sytuacja zupełnie inaczej wygląda w różnych grupach ładunkowych. Natomiast na chwilę obecną taka bardzo przybliżona informacja, jaki to może mieć wpływ dla portu w Gdyni, to zakładam, że w tym momencie liczymy się z poziomem 6% takich towarów.
A czego jest najwięcej, jeżeli chodzi o przeładunek, jeżeli chodzi o towary? Czy mógłby pan wymienić?
To oczywiście tu dochodzi do pewnej dywersyfikacji, natomiast na pewno takim towarem, który znacząco kierowany jest ze strony rosyjskiej, to jest paliwo, to jest diesel, na którym w zeszłym roku również w Gdyni obserwowaliśmy bardzo pozytywne wyniki przeładunkowe. Liczymy na to, że ten kierunek dzisiaj dostawy tego produktu po prostu się zmieni.
Czyli... Panie prezesie, tak uściślając, już się tak dzieje, że w porcie Gdynia niektórzy operatorzy decydują się nie obsługiwać rosyjskich jednostek?
Tak, rzeczywiście. Monitorując sytuację między terminalami przeładunkowymi, już niektóre terminale takie decyzje podjęły.
Panie prezesie, co z terminalem offshore? Chodzi o to, że zamiast w Gdyni powstanie w Gdańsku. Oczywiście Gdańsk jest gotowy, przynajmniej przedstawia taką opinię, że są gotowi podjąć te działania spełniające kryteria inwestorów. No a co Gdynia na to?
Oczywiście Gdynia bardzo mocno angażowała się w kwestię przygotowania portu pod port instalacyjny i szczerze mówiąc w dalszym ciągu widzimy szansę dla Gdyni jako miejsca, gdzie ten offshore będzie się rozwijał. Ale mamy pełną świadomość tego, że offshore to jest tak wielkie przedsięwzięcie, że tych ładunków starczy dla potrzeb obsługi wszystkich portów w Gdyni, a kolejne porty, porty serwisowe będą powstawały. My dzisiaj w dalszym ciągu angażujemy się w kwestię offshore'ową, natomiast tym głównym wskazanym portem instalacyjnym ma być port w Gdańsku i tutaj bardzo mocno kibicujemy naszym kolegom z Gdańska i deklarujemy pomoc i zaangażowanie również w to, żeby w tym deklarowanym terminie port instalacyjny mógł powstać w Gdańsku, bo to jest nie tylko interes portu, ale również całej gospodarki naszego kraju.
Co w zamian? Co będzie na tym miejscu? Jakie działania wy podejmujecie zastępcze, żeby nie było próżni?
Próżni w porcie Gdyni nie będzie. My dzisiaj w porcie Gdyni tych ładunków mamy wystarczająco dużo. Na offshore patrzyliśmy w kategoriach uzupełnienia kolejnej grupy ładunkowej, która zdywersyfikuje te ładunki, które już dzisiaj posiadamy w porcie. Natomiast inwestycje, które realizujemy, to są inwestycje, które realizowane są na bieżąco. Nie podjęliśmy się jeszcze takich prac i takich wydatków, które determinowały tylko obsługę offshore'u. W związku z tym te modernizacje, które realizujemy, absolutnie będą wykorzystane również w celach obsługi innych ładunków.
Panie prezesie, jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli na przykład Unia Europejska podejmie taką decyzję, że po prostu jest zakaz zawijania do polskich portów, wszystkich statków będących własnością kontrolowanych, czarterowanych, zarejestrowanych przez Rosję lub pływających pod rosyjską banderą, handlowych i innych, to jak to będzie wyglądało? I na przykład to postanowienie już wejdzie w życie, na przykład załóżmy w przyszłym tygodniu na gorąco.
Jesteśmy świadomi, że takie decyzje mogą zapaść, stąd monitorujemy tą sytuację i wspieramy te decyzje. Jesteśmy również w kontakcie z operatorami, którzy funkcjonują w granicach naszego portu. W momencie podjęcia takich decyzji będziemy gotowi, żeby wdrożyć je w trybie ekstraordynaryjnym.
A w porcie jest jakiś stan podwyższonej gotowości? No bo wiadomo, to są strategiczne zakłady, porty, stocznie.
Naturalnie jesteśmy przygotowani na różne sytuacje, w związku z tym jako port podwójnego przeznaczenia zawsze jesteśmy gotowi do tego, żeby zabezpieczyć naszą infrastrukturę.
A my, jak Państwo słyszycie, rozmawiamy o zamknięciu portów morskich dla rosyjskich statków. Taką zapowiedź usłyszeliśmy od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w ubiegłym tygodniu. Cały czas prowadzone są konsultacje wewnątrz Unii. Na ten temat rozmawia przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy przekonani, że to powinna być decyzja wspólna Unii Europejskiej, bo wówczas takie sankcje odnoszą skutek, powiedział polityk. My wracamy do gdańskiego portu. Przed mikrofonem prezes zarządu Łukasz Greńkę.
Znaczy, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym łańcuchu logistycznym, w tym fragmencie portowym jest kilka podmiotów de facto, które decydują o tym, co się dzieje i jakie przeładunki odbywają na terenie portu. To jest przede wszystkim administracja morska, która decyduje o tym, czy statki mogą wchodzić, czy nie mogą wchodzić do danego portu. Decyduje o wejściu, jak i wyjściu tych statków. Oprócz tego są oczywiście jest port, który odpowiada za infrastrukturę portową całą, czyli nabrzeża, dostęp do portu drogowo-kolejowy. Są również operatorzy, którzy realizują te przeładunki, niezależnie od tego, jaki i skąd ten towar pochodzi, bo oni się nad tym nie zastanawiają. Jesteśmy od tego, aby zapewniać ciągłość przeładunków w naszym porcie i do tego dochodzą właśnie gestorzy ładunków, czyli te podmioty, które ściągają do Polski surowce, towary, które służą ich procesom technologicznym, które służą do produkcji, wytwarzania jakichś dóbr właśnie ze ściąganych towarów. I tutaj najważniejsze pytanie jest, bo mamy bardzo dużą grupę towarów, które są sprowadzane właśnie z Federacji Rosyjskiej, które wykorzystywane są przez naszych największe rafinerie, Lotos, Orlen, są wykorzystywane przez producentów energii.
Czyli jakie to są, możemy wymienić?
Tutaj należy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ten towar, który jest dostarczany dzisiaj do ich procesów technologicznych, będzie mógł zostać w łatwy sposób zastąpiony z innych kierunków. Ale to jest pytanie do tych podmiotów, bo to one planują same swoje dostawy i one dywersyfikują te dostawy. Dlatego my oczywiście jesteśmy gotowi na to, aby przeładować ropę naftową, surową do naszych rafinerii z każdego innego kierunku. Jeżeli będzie embargo na produkty rosyjskie w ogóle i będzie to dotyczyło również granicy lądowej, no to tutaj port w Gdańsku będzie tym jedynym oknem zasilającym, czyli dodatkowo nie dość te 7,1 miliona ton chociażby tutaj surowej ropy naftowej będzie musiało zostać zastąpione ropą z innego kierunku i dodatkowo kolejne 8 milionów ton ropy, które nasze rafinerie zużywają, a która pochodzi właśnie z tego, z tej granicy lądowej z ropociągu.
Jaki to jest procent przeładunków realizowanych w porcie w Gdańsku?
Znaczy w porcie,
jeśli chodzi o kontrakty z Rosją?
To jest około 9 milionów ton ładunków łącznie. Mhm. Natomiast tak jak podkreślam, tutaj my do końca się nie boimy utraty tego ładunku, ponieważ no, rafinerie nasze dalej muszą funkcjonować, nasze elektrownie dalej muszą pracować w oparciu o węgiel energetyczny. To z naszego punktu widzenia portu zmienić się może prawdopodobnie kierunek dostaw tego surowca. Natomiast no, tutaj z jakiego kierunku one będą do nas przychodziły, to jest, tak jak powiedziałem, pytanie do gestorów tych ładunków, do podmiotów, które zamawiają de facto ten towar.
Trwają cały czas konsultacje na temat tych zamknięcia portów morskich unijnych. Nie wiem, kiedy się spodziewacie decyzji?
Znaczy, tak jak pani powiedziała, to jest bardzo skomplikowany proces. Każde państwo jest w innym położeniu. Francuzi, Niemcy mają elektrownie atomowe, my takich nie mamy. W związku z tym tutaj no to naprawdę są bardzo skomplikowane procesy. Trzeba pamiętać też, że nie tylko ropa, ale również nawozy też trafiają do nas, bo Białoruś, Rosja to najwięksi producenci tego produktu. To też przekłada się na nasze rolnictwo. Też będziemy musieli znaleźć zastępstwo dla tych produktów. Także no, tutaj jest kawałek takich bardzo dużych analiz, przede wszystkim szukania po rynku dostępności produktu. Przede wszystkim, panie redaktor, port nie zostanie zamknięty.
Jasne.
To jest najważniejsza informacja. My ewentualnie dostaniemy informację, która będzie powodowała, że statki takiej czy innej bandery, czy kontrolowane przez ten czy inny podmiot nie będą mogły wchodzić do naszego portu, ale jest to decyzja administracji rządowej, tak jak powiedziałem, i o tym decyduje zawsze dyrektor Urzędu Morskiego i kapitan portu, czyli administracja rządowa.
Środa jest 14 dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Siły zbrojne Ukrainy uszkodziły rosyjski okręt wojenny, który znajdował się w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym. Teraz jest już z nami komandor rezerwy marynarki wojennej w Gdyni Andrzej Makowski, którego poproszę o komentarz.
Okręty, którymi dysponują Rosjanie, pozwalają wszystkie, gdyby tam uruchomić okręty z desantem, no można jeszcze wesprzeć to czymś tam, jakimiś podręcznymi, nazwijmy to, środkami, bo robiono to kiedyś w Rosji, ale to jest przewiezienie wzmocnionej brygady. Czyli to nie jest jakiś wielki desant. Ja już byłem pytany o te sprawy i chcę powiedzieć, że taki desant jest możliwy, ale to będzie desant o wymiarze taktycznym, który by wspierał działania wojsk na lądzie. Natomiast chcę to mocno podkreślić, nie wierzę, żeby ktoś się zdecydował na zdobycie Odessy desantem z morza. Bo to jest po prostu przy woli obrońców, którą widzimy, no i skuteczności obrońców, no jest po prostu niemożliwe, to po pierwsze. Po drugie, jak już mówimy o tym desancie, no to ten przypadek ostrzelania okrętu korwety Wasilii Bykow, ona jest klasyfikowana jako okręt patrolowy, gdzieś wielkości naszego Ślązaka, czy trochę mniejsza.
To jest ten rosyjski okręt, który wycofał się?
Tak, który wycofał się, no i zdjęcia są pokazywane, że płonie. Tutaj jestem, muszę od razu tu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem kreatywności obrony ukraińskiej, bo użyto do zwalczania okrętu normalnej wyrzutni BM-21 Grad, która strzela powierzchniowo. No a strata dla Rosjan jest tym bardziej bolesna, że to są, można powiedzieć, nowe okręty, bardzo nowe. One weszły do, jeszcze nie wszystkie, do linii od 2018 roku. Także no tutaj to są okręty zupełnie nowej generacji. Przy czym to z naszego punktu widzenia natowskiego są to okręty patrolowe. Także tutaj ich moc, że tak powiem, wielka nie jest. Natomiast strata jest bolesna, bo to jest nowy okręt i to jest okręt nowoczesny, zbudowany w technologii stealth i tak dalej, która tutaj nie miała akurat żadnego znaczenia.
Brytyjczycy będą partnerami polskiej grupy zbrojeniowej przy budowie 3 fregat Miecznik, poinformowało kilka dni temu Ministerstwo Obrony Narodowej. Porozumienie, jakie dotychczas zawarliśmy z kluczowymi dostawcami projektu nowych fregat dla naszej marynarki wojennej, gwarantują, że okręty te powstaną w Polsce, zostaną tu wyposażone i uzbrojone, będą reprezentować interesy naszego państwa na morzach i oceanach. Tak powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. A teraz już ponownie komandor rezerwy Andrzej Makowski.
No jeżeli wielozadaniowa, to mamy odpowiednie systemy, które powinny zabezpieczyć obronę powietrzną czy obronę przeciwlotniczą, obronę przed okrętami nawodnymi, czyli zwalczanie celów nawodnych i powinny zabezpieczyć zwalczanie celów podwodnych. Także tutaj te trzy sfery jakby powinny, jeżeli okręt jest wielozadaniowy w takim pełnym wymiarze, te trzy, można powiedzieć, obszary działań czy sfery działań, albo lepiej jeszcze wymiary wojny, nazwijmy współczesnej na morzu, powinny być zabezpieczone. No niektóre fregaty, Hiszpanie na przykład, tutaj jeszcze dodawali obronę przeciwbalistyczną. Z tym, że chciałbym tutaj dodać jedno ale. Mianowicie nie da się nigdy zbudować okrętu uniwersalnego i tak jak śledzę, że tak powiem, całą kwestię dotyczącą Miecznika, to widać wyraźnie, że największy nacisk w tej uniwersalności zostaje położony na obronę powietrzną. Przede wszystkim.
Pierwszy z tych okrętów ma być zbudowany dopiero w 2028 roku, a w drugi do 2033.
Tak.
Odległe są to terminy. Ten program zakłada pozyskanie tych 3 fregat no, w ciągu najbliższych kilku lat, a nawet kilkunastu.
U nas jest taka dziwna tradycja, że nikt nie podaje, jaki jest budżet na to.
No właśnie, chciałam o to zapytać na koniec pana. Czy w ogóle gdzieś pan dotarł do informacji, ile to będzie kosztowało?
Nie ma nic takiego, jaki jest budżet. A to są w końcu pieniądze podatnika. I w jakim budżecie my się mamy zmieścić? Oczywiście ja chcę pani powiedzieć bardzo i zaakcentować może mocno, że jeszcze nigdy budowa nigdzie żadnego okrętu, a zwłaszcza takiej początkowej serii, nie zamknęła się w budżecie, zawsze przekroczyła. No ale to jest, że tak powiem, można powiedzieć standard, jeżeli te przekroczenia nie są zbyt duże. Natomiast rozciągnięcie w czasie tej serii powoduje, że na przykład jeżeli pierwszy okręt, jak mamy tutaj w 28 roku otrzymamy, a kolejne w 33 i 34, no to pierwszy okręt już powinien pójść do remontu średniego, że tak powiem.
No i pewnie też,
kiedy
no, tak.
Ten ostatni wejdzie. Także no ja tutaj powiem tak, cieszę się, bo inaczej nie można, że coś w końcu ruszyło. Natomiast te informacje są tak enigmatyczne, że naprawdę no, trudno mi powiedzieć coś konkretnego. Natomiast jednej rzeczy też nie zauważyłem. Żeby rozpocząć produkcję, no tutaj jest właśnie przemysłowe studium wykonalności ma być wykonane, to znaczy przygotowane. Sądzę, że w tym roku to będzie zrobione. Ono powinno odpowiedzieć na pytanie, jakie są potrzebne inwestycje, konkretnie w PGZ Stocznia Wojenna. Ja je tak na oko, od razu mówię na oko, to jest żadna miara. Oceniam skromnie na 200 milionów, to tak na dzień dobry. Jakie inwestycje powinny zostać dokonane, jeżeli chodzi o stocznię drugą współpracującą,
remontową shipbuilding.
Czyli to jest druga, co raczej, to są pierwsi beneficjenci programu. Poza tym, czytam, że okręty zostaną zbudowane w Polsce i wyposażone w Polsce i uzbrojone. No, pani redaktor, o ile wiem, to w Polsce w tej chwili nawet nie produkujemy blach okrętowych, czyli blach, w których można okręt zbudować. Nie mówię już o systemach walki, o systemach uzbrojenia i tak dalej. No, nie wiem, czy tutaj nie jest zbyt dużo propagandy.
A za tydzień porozmawiamy o świetnym trzecim miejscu jachtu I Love Poland w St. Regatta Heineken na Karaibach i o szkoleniu młodych żeglarzy na tym właśnie jachcie. Regaty właśnie się zakończyły, jacht wraca przez Atlantyk. Będziemy dużo żeglować i rozmawiać też o sankcjach, jakie świat żeglarski przewidział dla rosyjskich i białoruskich ekip. Dziś to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rębas i realizator magazynu morskiego Stefan Kotiuk.